Doktor Marcin Gońda, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Porozmawiamy o temacie, zdawałoby się, bardzo aktualnym, bo o migracji, chociaż skupimy się na jej takim szczególnym przypadku, który określa Pan mianem migracji do korzeni. Co Pan przez to rozumie?
Tak, jak Pani zauważyła, jest to pewnego rodzaju szczególny przypadek, mianowicie ja w swojej pracy badawczej wcześniej zajmowałem się osobami, które przyjeżdżają do Polski z krajów byłego Związku Radzieckiego, a zwłaszcza taką kategorią osób, która ma polskie pochodzenie. Bo jak wiemy, w obszarze krajów byłego Związku Radzieckiego jest wedle różnych szacunków od miliona do dwóch milionów takich osób i one próbują się różnymi drogami do Polski dostać. Niektórzy oczywiście zostają tam na stałe, zwłaszcza starsze pokolenia, ale te młodsze, te, które chciałyby na przykład podjąć edukację, czy po prostu znaleźć pracę, chętnie starają się tutaj do Polski dostać i mają ku temu różne możliwości. Z jednej strony po prostu jak wszyscy mogą korzystać z różnych instrumentów, takich jak wizy, karty pobytu, karty tymczasowego pobytu, karty stałego pobytu, a niektórzy mogą korzystać na przykład z programów stypendialnych nakierowanych właśnie na osoby polskiego pochodzenia. I właśnie takimi osobami się zajmowałem, czyli innymi słowy to są osoby, które tutaj powracają. Czyli to jest coś, co badacze migracji nazywają migracjami powrotnymi. Natomiast to, co ja nazywam migracjami do korzeni, to taki szczególny typ migracji powrotnych, charakteryzujący się tym, że są to osoby, które nierzadko mają bardzo nikły związek z tą Polską, powiedzielibyśmy. Niekoniecznie muszą być one z rodzin takich typowo polskich, gdzie kultywuje się te tradycje przez pokolenia, ale to mogą być osoby, których, nie wiem, jeden z dziadków na przykład, czy jedna z babci ma takie korzenie i one szukają możliwości czy podjęcia edukacji, czy później w efekcie podjęcia pracy.
Czyli to jest taki trochę pretekst, te korzenie.
Niekiedy jest to pretekst, niekiedy nie, bo rzeczywiście bywa tak, że część osób poczuwa się do bycia Polakami i stara się to kultywować, stara się rozwijać język, czy uczyć się tego języka, dochowywać różnych tradycji. To wszystkiego tego, co my rozumiemy jako polskość, prawda? Ale są też osoby, które rzeczywiście te swoje korzenie traktują jako pewnego rodzaju pretekst po to, żeby się dostać do Unii Europejskiej, mówiąc w skrócie.
Taka Polska, czyli bardziej członek na zachód po prostu. A czy wśród tych osób to jest całkiem pokaźna grupa obywateli Ukrainy?
Nie mamy takich dokładnych danych, ale z racji na fakt, że ogółem imigracja z Ukrainy stanowi większość imigracji ze wschodu, ogółem imigracji do Polski, tak? Ale jeżeli się skoncentrować na tej na wschodzie, no to oczywiście migranci z Ukrainy są tą dominującą grupą. A mówimy jeszcze oczywiście o tym okresie sprzed wojny w Ukrainie.
Wojny.
To nie ma takich jednoznacznych danych, ale można się spodziewać, że spośród tych studentów, którzy przyjeżdżają tutaj po naukę, być może 60-70% to będą właśnie osoby z Ukrainy.
A czy dzisiaj możemy mówić o przymusowej migracji do korzeni w związku z tą wojną?
Ja bym tutaj rozdzielił te dwie rzeczy, bo ta migracja do korzeni, o której ja mówiłem, to jest jednakże taka sytuacja, w której się dokonuje wyboru, prawda? I albo się chce na przykład dalej mieszkać w Kazachstanie, w Ukrainie, w Białorusi, albo się szuka innych ścieżek i na przykład wybiera się Polskę. Natomiast...
Ale może być tak, że zostają w Polsce teraz uchodźcy wojenni, dlatego że mają jakieś skojarzenia z Polską.
Niewątpliwie tak jest, że no, chyba też nie bez kozery Polska się stała też takim krajem, który w tym ostatnim czasie tak wiele gości osób z Ukrainy. Bo po pierwsze oczywiście jesteśmy krajem sąsiedzkim, tak? To jest naturalne, że jak się ucieka, to się ucieka
stosunkowo blisko, za miedzę.
Ale z drugiej strony niewątpliwie część tych osób też się kierowała do Polski oraz ewentualnie być może będzie chciała tutaj zostać, ponieważ już zna ten kraj, tak? Zna ten kraj, ponieważ albo tutaj studiowało, albo jeszcze częściej pracowało, albo mają znajomych, przyjaciół, innych członków rodziny, którzy takie wcześniej doświadczenia mieli, więc do tego dochodzi oczywiście jakaś tam bliskość kulturowa, podobny mimo wszystko język, co sprawia, że te osoby być może będą chciały w Polsce dłużej po prostu pozostać, tak? Być może przeczekać ten okres wojny, aż ona się zakończy i wtedy wrócić, a być może zostać tutaj na stałe. Polska była jest cały czas oczywiście bardzo atrakcyjnym krajem dla imigracji ze wschodu, więc jest to naturalne, że te osoby będą chciały tutaj częściowo przynajmniej pozostać.
A to jest powrót w te rejony, które przodkowie zapamiętali, czyli na przykład jeżeli ktoś miał jakieś związki z Łodzią, to kolejne pokolenie będzie chciało właśnie tutaj dotrzeć, do Łodzi?
Ja badając te migracje do korzeni, to raczej odnosiłem się do osób, raczej spotykałem, realizowałem wywiady, rozmawiałem z osobami, których korzenie sięgały, powiedzielibyśmy, niekoniecznie tutaj naszych obszarów Łodzi, ponieważ jeżeli ktoś znalazł się w krajach byłego Związku Radzieckiego, to po prostu w efekcie tego, że granice zostały przesunięte, tak? Mhm. I jego taka fizyczna, powiedzielibyśmy, mini ojczyzna się znajduje gdzieś, dajmy na to, na obecnej wschodniej, zachodniej Ukrainie, zachodniej Białorusi, w Litwie. Natomiast oczywiście niekoniecznie dla nich atrakcyjne musi być, żeby z Kazachstanu się przenieść, dajmy na to, na Białoruś, tak? Więc bardziej atrakcyjne będzie to, żeby się przenieść do Polski. Więc oni niekoniecznie muszą mieć te swoje korzenie w tym miejscu konkretnie, w Łodzi czy w okolicach, no ale mogą oczywiście o tej Łodzi coś wiedzieć i chętnie po prostu do niej przyjeżdżać. Jeszcze tak mówiąc o tej ostatniej imigracji do Polski, warto wspomnieć, że ona jest obserwowana, taka dynamiczna, zwiększająca się imigracja do Polski, tak mniej więcej od początku lat 10., tak? Mniej więcej, dajmy na to, do okresu, nie wiem, 2014-2015. I w tym okresie najpierw ci imigranci, zwłaszcza z Ukrainy, przyjeżdżali do największych miast, ale niekoniecznie do Łodzi. Przyjeżdżali do Warszawy, przyjeżdżali do Krakowa, do Wrocławia.
Chociaż studentów to nam tutaj chyba nie brakowało.
Tak, tak, oczywiście studentów tak, ale Łódź jest w ogóle dużym ośrodkiem akademickim. Ale jeżeli mówimy o migrantach zarobkowych, to Łódź niekoniecznie była taka bardzo atrakcyjna. Oni wybierali te miasta, które uchodzą za bardziej właśnie ciekawe. Ale to się już zmieniło w ostatnich latach. Jeżeli obserwować imigrację, wzrost imigracji rok do roku, czyli taką dynamikę wzrostu tej imigracji, to okazuje się, że spośród tych dużych miast właśnie w Łodzi oraz ogółem w województwie łódzkim zaobserwowano największy przyrost, tak, tej imigracji. Więc to się zmienia i niewątpliwie Łódź też się stała takim obszarem czy miejscem, do którego jeszcze przed wojną sporo ludzi ze wschodu przyjeżdżało, zwłaszcza Ukrainy.
Ja myślę, że te dwie migracje to się trochę połączyły, bo spośród tych studentów, którzy tutaj, jak pan powiedział, przybyli za sprawą migracji do korzeni, to oni ściągnęli prawdopodobnie też swoje rodziny. Mm-hmm, prawda?
Mm-hmm. Tak jest często, że ogółem jak się mówi o migracjach, to warto zwrócić uwagę, że zazwyczaj, jeżeli ktoś wyjeżdża z rodziny za granicę, to jest raczej osoba młoda. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zwłaszcza w sytuacji, w której, dajmy na to, nie ma pracy, no to wiadomo, że ta osoba wkraczająca na rynek pracy jest w relatywnie najgorszej sytuacji, więc ona ma niewiele do stracenia, może wyjechać po prostu szukać tam lepszego życia za granicą, tak? I to jest taki naturalny wzór. I podobnie jest ze studentami, tak? I oni mogą wyjechać, tutaj będą próbowali zapuścić korzenie, odbyć te studia, znaleźć pierwszą pracę, jakoś tam te pierwsze fundusze zebrać, a później ewentualnie ściągnąć swoją rodzinę. I rzeczywiście nawet wśród osób, z którymi ja rozmawiałem, to też była taka typowa strategia działania, że najpierw dziecko wyjeżdżało na studia, a później, kiedy okrzepło już tutaj na miejscu, no to starało się rodziców sprowadzić, tak? Oczywiście to też zależy, w jakim wieku są ci rodzice, bo jak ktoś już jest zaawansowany wiekowo, to niekoniecznie być może
zgodnie z przysłowiem, nie przesadza się starych drzew.
Dokładnie, tak.
Czy wśród tych osób, które migrują do korzeni, to można mówić o takim symptomie poszukiwania drugiej ojczyzny? Czy to jest to, o czym pan mówił, większe możliwości, otwarcie na zachód? Czy też może jednak poszukiwanie tej ojczyzny gdzieś znanej z dawnej historii?
No, ja bym takie dwa podstawowe motywy wyróżnił cechujące te osoby. Z jednej strony są takie motywy, coś co ja nazywam motywem takim symboliczno-patriotycznym, czyli to jest potrzeba powrotu do tej Polski, ponieważ tam się czuję dobrze, ponieważ tam mogę mówić w swoim języku, tam mogę kultywować te różnego rodzaju zwyczaje, które niekiedy na przykład w krajach bardziej opresyjnych są zakazane, dajmy na to.
Ale nie wszyscy mówią przecież po polsku.
Tak, oczywiście, ale w niektórych krajach bywa tak, nawet mniejszość mówi po polsku, tak, ale w niektórych krajach bywa tak, że, nie wiem, kultywowanie pewnego rodzaju zwyczajów, nie wiem, albo nawet chodzenie do kościoła bywa obiektem jakichś tam prześladowań, tak. W niektórych okolicznościach, dajmy na to na Białorusi, niekiedy przyznanie się do bycia Polakiem może nieść za sobą poważne konsekwencje, zwłaszcza jeżeli ktoś, mogę przytoczyć wypowiedzi moich badanych, zwłaszcza jeżeli ktoś pracuje w tak zwanej budżetówce, tak. Przyznanie się do tego, że jest się Polakiem, niekoniecznie zawsze może się dobrze skończyć, w tym sensie, że może to jakieś może konsekwencje służbowe ponieść w związku z tym, tak. To może być pretekst do tego, żeby takie konsekwencje ponieść. Ale tak czy inaczej, są takie osoby, które rzeczywiście chcą tutaj przyjechać i kultywować tę polskość, tak czy inaczej rozumianą. Ale chyba mimo wszystko dominującym motywem jest ten taki motyw, który ja nazywam instrumentalnym, czyli po prostu poszukiwanie możliwości
lepszego życia,
rozwoju i lepszego życia. Tak? A Polska taki niewątpliwie oferuje.
Zastanawiałam się nad tym, czy przyjazd do kraju przodków nie zepsuje tej wizji, często idealistycznej, utrwalonej poprzez odległe wspomnienia członków rodzin.
Tak, bywa tak, że te osoby mają inne wyobrażenia o tej
Polsce.
Bań
kapryśnie.
Które później niekoniecznie się spełniają już w momencie przyjazdu do kraju. I te oczekiwania mogą się oczywiście do różnych rzeczy odnosić. O ile oni mają takie oczekiwania, że rzeczywiście jest to kraj, który daje więcej możliwości, nie wiem, zawodowych, tak? Edukacyjno-zawodowych. I to się zazwyczaj rzeczywiście okazuje być prawdą. To na przykład wyobrażenie co do tego, jak się zachowują Polacy, jak się odnoszą na przykład do innych Polaków, zwłaszcza do Polaków ze wschodu, są całkowicie inne. Spotykają się z dużym zdziwieniem, bo okazuje się, że przekazuje im się w krajach pochodzenia, w rodzinach, w organizacjach polonijnych tam na wschodzie, że Polacy z takim szerokim sercem, prawda, odnoszą się do wszystkich. Podczas gdy tutaj te osoby przyjeżdżają do Polski i okazuje się, że są ruskimi tak zwanymi, tak? Czyli osobami, które poprzez język, którym się posługują, mniej lub bardziej biegle polskim, ale przede wszystkim akcent wyraźnie wschodni sprawia, że nie są traktowani równo, tak? I spotykają się z różnego rodzaju nieprzyjemnościami, też mniejszymi bądź większymi. Niekiedy to mogą być zwykłe takie językowe przytyki, ale niekiedy to mogą być jakieś bardziej nieprzyjemne sytuacje. I to sprawia, że one doświadczają pewnego rodzaju zawodu, tak? I albo po prostu udaje im się tutaj jak gdyby przezwyciężyć to, dostosować się, tak? Zgubić ten akcent, czy jakieś inne formy zachowania.
No, to chyba nie takie łatwe. Gdzieś tam taki delikatny zaśpiew zostaje.
Niektórym się podoba, prawda? Wszyscy z rozrzewnieniem, znaczy wszyscy, wiele osób z rozrzewnieniem słucha, prawda, jakichś starych audycji,
gdzie trochę takie lwowskie
gdzie ten zaśpiew
jakieś,
jest, tak? Ale jak się okazuje, przynajmniej z wypowiedzi moich badanych, w życiu codziennym niekoniecznie tak to wygląda, tak? Jednak te osoby są identyfikowane z mieszkańcami krajów byłego Związku Radzieckiego, no de facto są, tak? Bo stamtąd się wywodzą, ale ogółem Polacy z Polski dotąd niewiele wiedzieli o tym, że za granicami wschodnimi żyją inni Polacy, tak? To dlatego to jest pewnego rodzaju wiedza tajemna dla tych, którzy się tą tematyką interesują. Natomiast w takim dyskursie publicznym o tym wiele się nie mówiło. No ale to się też zmienia i zwłaszcza teraz, obserwując tę sytuację w Ukrainie i takie dużą empatię i tą potrzebę pomagania, jaka się objawiła.
No możemy powiedzieć, że nasze nastawienie się dosyć mocno zmieniło. To do tego jeszcze za chwilę wrócimy. Ja sobie pomyślałam, że zawsze migrując, zwłaszcza pewnie migrując do korzeni, będziemy mieli jakieś wyobrażenie. Często to wyobrażenie może nas rozczarować. Natomiast ja byłam zaskoczona, rozmawiając ze studentami z Ukrainy, którzy mówili, że oni mieli takie wyobrażenie Polski, no też już takie zamierzchłe, pewnie pofabryczne, brzydkiego, zaniedbanego miasta. I przyjechali tu i byli zachwyceni, po prostu zachwyceni.
Tak, to prawda. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o ten cały anturaż, o warunki życia, o możliwości zarobkowania, ułożenia sobie życia, to niewątpliwie to się udaje. Tak?
Ale nawet w samym wyglądem Łodzi, tym co Łódź oferuje, jako czy rozrywkę, czy nawet miejsca do zwiedzania po prostu. Tak, czyli, że nie była to ta szara, pofabrykancka Łódź, tylko piękne, nowoczesne, rozwijające się miasto.
No cóż, no, wypada się z tego cieszyć, choć z drugiej strony, trochę tak dorzucając dziegciu do tego wszystkiego, trzeba powiedzieć, że jednakże, no tutaj w Łodzi mamy na przykład takie studium języka polskiego dla cudzoziemców, prawda? To jest taka największa jednostka zajmująca się kształceniem studentów cudzoziemców przed tym, zanim rozpoczną naukę w szkolnictwie wyższym. No i niestety jest problem z tym, żeby ich później w Łodzi zatrzymać, tak? Bo oni przez pierwszy rok uczą się języka polskiego, przed podjęciem nauki na tych kierunkach, gdzie ten język polski jest wymagany, czyli to jest zdecydowana większość tych kierunków. Przygotowują się do różnych kierunków studiów, takich, które swobodnie mogliby realizować, podejmować
właśnie
później
w Łodzi.
No ale nie zawsze ta Łódź im się jawi taka atrakcyjna, jak na przykład inne duże miasta, tak? No niemniej jednak tak czy inaczej też z tego korzystamy, z tej dużej liczby osób,
czyli
które
ten zachwyt nie zawsze się przekłada na to, że chcemy tutaj zostać. Mówiliśmy o tym języku wschodnim, troszeczkę jednak bardziej śpiewnym. Czy może w odniesieniu trochę do tego języka i w ogóle do tego, że przybywa się z tego ubogiego wschodu, to czy tacy migranci nie czują się trochę jak ubodzy krewni ze wschodu, gdzie właśnie Zachód jeszcze nie zagościł? Czy krótko mówiąc, nie mają trochę kompleksów? Jeśli to niezbyt odważne.
Łatwą odpowiedzią będzie to zależy, prawda? I rzeczywiście to zależy, bo bywa tak, że oni dostrzegają te ewidentne różnice właśnie na przykład w poziomie rozwoju gospodarczego między krajami i to jest oczywiste. Natomiast bywa też tak, że oni właśnie, jeżeli chodzi na przykład o to poczucie bycia Polakiem, co znaczy być Polakiem, tak? To oni też mają jakiś określony pomysł na to, jak to powinno wyglądać. I okazuje się, że ten wizerunek Polaka, co znaczy być Polakiem, który jest krzewiony tam na wschodzie, no bardzo różni się od tego, co tutaj spotykają w Polsce. I nawet są skłonni uznawać, że tamten wzorzec jest bardziej prawdziwy, tak? Bo on jest bardziej taki nastawiony na religię, bardziej tradycyjny, podtrzymujący te tradycyjne wzorce kulturowe. Podczas gdy my tutaj się zmodernizowaliśmy, prawda? My tutaj się zmieniliśmy, my tutaj ulegamy tej europeizacji, tak? Jesteśmy bardzo europejscy i to się nie wszystkim podoba, tak? Bo oni mają takie wyobrażenie, że będziemy tak jak z XIX-wiecznej literatury pewnie tradycyjni w tych swoich zachowaniach, zwłaszcza religijnych. Tak.
Aha. No tak, ale my jesteśmy w dużym stopniu kulturowo bliscy. Nie ma tutaj chyba przepaści jakiejś.
Nie ma. To też, jak mówiłem, Ukraińcy przyjeżdżający teraz do nas, niekoniecznie polskiego pochodzenia, tylko po prostu osoby z Ukrainy przyjeżdżające do nas też tak chętnie się tutaj osiedlają, ponieważ te różnice nie są duże. Im jest relatywnie łatwo nabyć język, czy doszkolić się w zakresie języka. Takie codzienne formy zachowań też są bardzo zbliżone. Wyglądamy też tak samo zasadniczo, tak?
Słowianie, tak.
Co też jest istotne. Więc rzeczywiście te różnice kulturowe nie są duże, natomiast no, one gdzieś podskórnie czasami wychodzą, tak? I tak jak mówiłem o tym przykładzie tak zwanego ruskiego, tak? Tej etykiety, z którą się studenci spotykają, którym są obrzucani, no sprawia, że mają poczucie, że nie są jednakże członkami tej wspólnoty, do której przyjeżdżali tutaj, tak?
W ogóle przez lata nastawienie akurat do Ukraińców no nie było jakieś specjalnie dobre w Polsce.
To prawda, jak nawet spojrzeć na różnego rodzaju badania socjologiczne, na przykład takie badania realizowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej, czyli CEBOS, realizowane cyklicznie, co roku, od już lat 70. w zasadzie, to na początku lat 90. do takich badań porównawczych sympatii wobec poszczególnych narodów, włączono też Ukraińców, tak? I Ukraińcy niestety w tych pierwszych latach plasowali się na jakichś niższych pozycjach, jeżeli chodzi o sympatię Polaków. My najbardziej to oczywiście tradycyjnie lubimy Czechów, najbardziej lubimy Brytyjczyków, Amerykanów, Włochów. Natomiast no, są też takie nacje, których tradycyjnie mniejszą sympatię obdarzyliśmy i do nich należeli początkowo Ukraińcy, ale z czasem się to zmieniło. Można domniemywać, że to się zmieniło przede wszystkim dlatego, że no, częściej wchodziliśmy w kontakt z tymi osobami. My tam być może jeździliśmy trochę na Ukrainę, ale przede wszystkim to oni przyjeżdżali u nas do pracy czy pobierać edukację i ten kontakt się pogłębiał i poznaliśmy się lepiej i sprawiło to, że ten nie do końca pozytywny wizerunek Ukraińca się zmienił i nie znam najnowszych wyników badań.
No właśnie, te badania pewnie gdzieś po tym czasie wojennym pewnie zupełnie się zmieni. Tak. Możemy być zaskoczeni nawet tą zmianą.
Tak. No postawy Polaków, tak? Ta potrzeba pomagania, otwartość taka no, bezprecedensowa, można powiedzieć. Bo w ogóle te przyjazdy, ucieczki w zasadzie w okresie wojny w Ukrainie, to one są najliczniejsze po II wojnie światowej, jeżeli chodzi o uchodźstwo. Nie było takiego przypadku, zdaje się, w krajach europejskich, żeby w tak krótkim czasie, w zasadzie 3 czy 4 tygodni przyjechało do jednego kraju 2 miliony osób. I z drugiej strony też na odpowiedź mieszkańców, Polaków na te przyjazdy, no to też był niesamowity, tak? Bardzo szeroko otworzyliśmy swoje serca, swoje domy po to, żeby tym osobom pomóc. No i pewnie będzie to też miało przełożenie na jakieś długoterminowe nasze relacje, prawda?
No, szczególnie, że być może będziemy funkcjonować w tym samym kraju, będziemy musieli te wszystkie różnice kulturowe zniwelować albo nauczyć się z nimi współdziałać mimo tych różnic. Zastanawiam się tak na koniec właśnie w oparciu o to, co pan mówi, że może ta wspomniana przez pana migracja do korzeni to jest poniekąd mitologizowanie tego zjawiska, bo no tak jak pan właściwie powiedział, że tutaj liczą się jakieś większe możliwości ekonomiczne, otwarcie na zachód. Może to nie jest wyjazd do korzeni, tylko ucieczka ze wschodu, ucieczka od wschodnich uwarunkowań.
Ogółem migracje w olbrzymiej mierze to są wynikiem po prostu dysproporcji w rozwoju ekonomicznym poszczególnych krajów i w jednym kraju jest lepiej, w drugim jest gorzej i tam, gdzie jest lepiej, to tam też dążą ludzie, tak? Chcą po prostu tam swoje dalsze życie kontynuować. I rzeczywiście jest tak, że tutaj odnosząc to nawet do tych osób polskiego pochodzenia, jest podobnie. Wśród nich, no nie wiem, być może mniejszość zapewne kieruje się takimi względami stricte, powiedzielibyśmy, symbolicznymi, patriotycznymi, a część wykorzystuje w dobrym tego słowa znaczeniu tę możliwość, którą im stworzono po to, żeby po prostu tutaj swoje dalsze życie prowadzić. Co dla nas jest też oczywiście dobre, bo jeżeli uwzględnić fakt, że kurczymy się, starzejemy się, to po prostu taka świeża krew jest nam też potrzebna. Tak? A jeżeli to są osoby, które mają rzeczywiście jeszcze jakąś wiedzę, być może ten język zaczerpnęły, no to tylko z tego korzystać. Tak?
No to uczmy się cieszyć również z tego, co mamy, także z tej migracji do korzeni. Bardzo dziękuję dr Marcin Gońda, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.